Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ukochani, na początku może pomódlmy się modlitwą zaczerpniętą z Księgi Mądrości z 9 rozdziału. Boże moich przodków i Panie miłosierdzia, który swoim słowem uczyniłeś wszystko i w swojej mądrości stworzyłeś człowieka, by panował nad stworzeniami, co przez Ciebie się stały, by w mądrości i sprawiedliwości władał światem, a sądy sprawował w prawości serca. Daj mi mądrość, która razem z Tobą zasiada na tronie, i nie usuwaj mnie spośród Twoich dzieci, bo jestem Twym sługą, synem Twojej służebnicy, człowiekiem słabym i żyjącym krótko, zbyt lichym, by pojąć sprawiedliwość i prawa. Choćby nawet wśród ludzi był ktoś doskonały, jeśli mu zabraknie mądrości danej przez Ciebie, za nic będzie poczytany. Z Tobą jest mądrość, która zna Twe dzieła i była z Tobą, kiedy świat stwarzałeś. Wie, co jest miłe dla Twoich oczu i co słuszne według Twych przykazań. Wyślij ją ze świętych swych niebios i poślij z tronu Twej chwały, aby przy mnie będąc ze mną pracowała i żebym mógł poznać, co jest miłe Tobie. Ona wie bowiem i rozumie wszystko. Moim czynom będzie mądrze przewodziła i ustrzeże mnie dzięki swej chwale. Na początku bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy, wszystkich, którzy łączą się z nami, również przez internet. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Ukochani, rano rozpoczęliśmy tę rekolekcję taką katechezą wprowadzającą. Starałem się odnieść do początku, do tego zrozumienia, bo to, co my jako chrześcijanie otrzymaliśmy, to chyba najpiękniejsze, co mogło się ludzkości przydarzyć. Mówiliśmy rano o tym, że ludzkość od wieków sobie zadawała fundamentalne pytania. Kim jesteśmy? Dokąd zmierzamy? Jaka jest nasza godność, ostateczne przeznaczenie? Dlaczego jest śmierć? Dlaczego niesprawiedliwość? Dlaczego ból? Dlaczego w sercu swoim nie czujemy starości? To są pytania egzystencjalne, które ludzkość sobie gdzieś tam zawsze zadawała i szukała na nie odpowiedzi. I trudno było znaleźć te odpowiedzi. I w zasadzie mówiliśmy, że przedziwna jest historia człowieka, że od samego początku, jak analizujemy historię człowieka, to widzimy, że ludzie zawsze byli wierzący, że wszystkie cywilizacje miały swoje wierzenia, obrzędy, bogów, swoje ołtarze i swoich kapłanów, że w zasadzie nie znamy cywilizacji ateistycznej. Ale mówiliśmy o tym też, że to wynika ze stworzenia człowieka, bo Bóg stworzył człowieka w jednym celu. Stworzył go tylko po to, aby człowiek na wieki był z Nim, aby osiągnął szczęście wieczne. I dlatego w człowieku jest pewne otwarcie na Stwórcę, na transcendencję, na nieskończoność. I człowiek, analizując rzeczywistość otaczającego go świata, korzystając z władzy rozumu, sumienia i z tego wszystkiego, co otrzymał, dochodził do wewnętrznego, głębokiego, intuicyjnego przekonania, że jakaś rzeczywistość przekraczająca go jest, istnieje. Dlatego wiara w istnienie świata duchowego, jakiejś formy transcendencji, Boga, czy jakkolwiek byśmy go nazwali, przyczyny, że jest. I ta wiara była. I dlatego w historii nie mamy cywilizacji ateistycznych. Ale mówiliśmy też, że do Boga, jak poucza nas Słowo Boże, możemy dojść rozumem. Że rozum może doprowadzić człowieka do Boga. To, co mówi Słowo Boże, Pismo Święte, chociażby list do Rzymian, że od stworzenia świata niewidzialne przymioty Boga, Jego wiekuista potęga i bóstwo stały się widzialne dla umysłu przez dzieła, które Bóg stworzył. A więc, że po dziełach można dojść do Stwórcy. Ale nie można znaleźć odpowiedzi, no dobrze, jeżeli nawet Bóg jest, bo skoro jest ta świątynia, no to ma swoich budowniczych. Skoro jest ten piękny, cudowny świat, skoro jest życie, to święty Paweł Apostoł mówi, że człowiek powinien dojść do Stwórcy, korzystając z władzy rozumu, z władzy poznawczej. No i rzeczywiście, ludzkość do tego doszła, ale nie mogła znaleźć odpowiedzi na pytania dotyczące ostatecznego sensu. I dlatego odpowiedzi na te pytania otrzymaliśmy w Bogu objawiającym. Bóg przemówił do świata, a Jego Słowo nadało sens naszemu życiu. Dzięki Słowu Bożemu zrozumieliśmy, kim jesteśmy i po co żyjemy. Bo otrzymaliśmy od Boga rozum, wolną wolę, serce. Pan Bóg stworzył nas. To On mówi, że jesteśmy Jego dziećmi, to On mówił, że powołał nas do istnienia tylko po to, aby dać nam udział w swoim boskim i wiecznym życiu, że nie ma innego celu stworzenia. Że wszystko, co otrzymaliśmy od Boga, ma służyć temu, abyśmy Go w wolnej naszej decyzji, w wolnej woli odnaleźli, oddali Mu chwałę i abyśmy zrealizowali swoje ziemskie powołanie, osiągając szczęście wieczne. Dlatego tą katechezę nazwałbym taką katechezą refleksji, osobistej refleksji, bo zauważmy, że przepięknie prowadzi nas dzisiaj Matka Najświętsza. Ona zachowuje wszystkie słowa w swoim sercu, a potem rozważa je. Rozważa. Ludzkość rozważa. Mamy obowiązek poszukiwania prawdy. Obowiązek poszukiwania pytań, odpowiedzi na te najważniejsze pytania. Bóg mnie stworzył. Słowo Boże poucza, że Pan Bóg stworzył mnie na swój obraz i na podobieństwo. Nie w ciele, nie w materii. Bóg jest duchem. A więc Pan Bóg stworzył mnie na swój obraz, dając mi rozum, to jest władza duchowa w człowieku. Dzięki rozumowi mam władzę poznawczą, mogę poznawać rzeczywistość otaczającego świata, mogę analizować. To jest właśnie to, co najgłębsze w człowieku, władza rozumowa. Rozum i potem wolna wola. Wolna wola, czyli to chcenie we mnie, to podejmowanie decyzji, akceptowanie albo odrzucanie. Rozum poznaje, a wola ma to, co rozum poznaje, odrzucić albo przyjąć. Ale w oparciu o co? W oparciu o tak zwane sumienie, czyli sąd Boży, tak byśmy to nazwali, tak to się nazywa katechizmowo, czyli pewna władza, którą otrzymaliśmy, władza sądzenia, rozum, to ma też władzę sądzenia w oparciu o właśnie ten Boży głos, który złożony jest w ludzkim sercu i rozbrzmiewa nakazem, to czyń, bo dobre, tego unikaj, bo złe. Sumienie nie ma możliwości decydowania o tym, czy coś jest dobre, czy złe. Sumienie ma tylko rozpoznać w oparciu o doświadczenie życia, o analizę rozumową i o światło objawienia. Rozum ma rozpoznać. Jeżeli coś jest dobre, ma przylgnąć. To czyń, bo dobre. Jeżeli złe, tego unikaj, bo złe. Dlatego jesteśmy istotami moralnymi. Tak Pan Bóg nas skonstruował, żebyśmy podejmowali decyzję wolnej woli. Wolna wola to nie jest jakiś wysięgnik, którym możemy sięgać. Wolna wola to jest pewna przestrzeń, autonomiczna przestrzeń naszego życia. Wolna przestrzeń włącznie z decyzjami, z możliwościami działania i z tym uzewnętrznianiem tego właśnie poza mnie, poza moje wnętrze. To jest oddziaływanie też w jakiś sposób na otaczający mnie świat. A więc wolna wola to nie wysięgnik, to jest właśnie to, co stanowi niejako, co mnie też konstytuuje jako człowieka wolnego, jako królewskie dziecko. To jest tak królowa w duszy, wolna wola, brama duszy, tak byśmy powiedzieli. Rozum rozpoznaje, sumienie osądza, ocenia, jeżeli to jest złe, ma obowiązek odrzucić. I tu jest właśnie często problem, ponieważ niektórzy myślą, że sumienie może zdecydować o dobru i złu. Słyszymy nieraz, mam swoje sumienie, to ja zdecyduję. No tak, ale co zdecydujesz? Sumienie nie ma możliwości zdecydowania, tylko sumienie, rozpoznanie, wola decyduje. Wola decyduje. Zło, kategoria zła jest bezwzględna. Zło jest złem, dobro jest dobrem. Jeżeli ja komuś postawię szklankę zatrutej wody, to on możliwością swojego sumienia nie może zmienić kategorii tej trucizny. Ta woda będzie zatruta. Jeżeli to jest trucizna, to jest zatrute. Nawet gdy on uważa, że jest inaczej. To nie zależy od decyzji człowieka. Nie? Tak samo, gdyby nawet wszyscy ludzie zagłosowali na ziemi, że to jest dobre, że ta szklanka, którą ja przed chwilą zatrułem wody śmiertelną trucizną, że to nie jest trucizna, choćby wszyscy ludzie na ziemi zagłosowali, że jest inaczej, to ta trucizna zostanie trucizną. I nie wiem, czy znalazłby się wśród radiosłuchaczy ojciec czy matka, który potem tą szklankę podałby swojemu dziecku, żeby wypiło. To nie zależy od decydowania naszego, widzimisię, od głosowania, ani od demokracji. Bo Bóg objawił nam kategorię. To, co mówiłem, Pan Bóg stworzył nas w przestrzeni wolności, dał nam pewną przestrzeń wolności. I oczywiście, moja wolność jednak jest ograniczona i kończy się dokładnie tam, gdzie się rozpoczyna dobro drugiego człowieka objawione przez Boga. Bo ja jestem dzieckiem Boga i ten drugi jest dzieckiem Boga. W sercu Bożym dokładnie mam tyle samo miejsca, co ty, bracie i siostro. Każdy z nas. Jeżeli w sercu Bożym są moje łzy, bo cierpię z twojego powodu, tak, Bóg je słyszy, te moje łzy, ale też są łzy twoje, jeżeli ty cierpisz z mojego powodu. To nie jest tak, że Pan Bóg tylko słyszy jednego. Każdy z nas, Bóg stworzył nas jako swoje ukochane dzieci i powołał do istnienia to, co na początku mówiłem, tylko i wyłącznie w tym jednym celu, abyśmy osiągnęli szczęście wieczne. Jeżeli nie osiągniemy tego szczęścia wiecznego, będziemy przeklinali dzień, kiedy nasze życie rozpoczęło się pod sercem matki. I dlatego właśnie kategorie, Pan Bóg objawiając nam dekalog, wyznaczył te granice wolności. Rano mówiliśmy właśnie o tym, że tam kończy się moja wolność, gdzie jest dobro drugiego człowieka, gdzie jego rodzina, gdzie święty dar przekazywania życia, gdzie jest godność drugiego człowieka. Pan Bóg to wszystko pięknie wyznaczył. I teraz cały problem jest, że ludzie godzą się na to, żeby jakaś forma ograniczenia była, ale chcą to zrobić po swojemu. Czyli nie tak, jak mówi Pan Bóg, tylko uważają, że mogą sobie sami zdecydować i pewne ograniczenia, bo tutaj wszyscy są zgodni, że jakieś ograniczenia musimy wprowadzić w naszej wolności. Dlatego ograniczamy siebie, prawda, różnymi przepisami, to wolno, to nie wolno, no bo się okazuje, że nie wszyscy potrafią z tej wolności dobrze korzystać. I dlatego są przepisy ruchu drogowego, są inne przepisy, które czegoś zakazują. To w ten sposób przecież ogranicza się wolność człowieka w jakiś tam sposób. Ale wszyscy się na to godzą. Jednak jeżeli zrobimy to w oderwaniu od dekalogu Boga, no to zaczynamy budować świat po swojemu. I właśnie tu jest cały pies pogrzebany, tutaj jest cały problem, że część ludzi chciałaby rzeczywiście po swojemu to zdecydować. I w momencie, kiedy zaczynają ludzie decydować o tym, co dobre, a złe, wtedy już jest tragedia. Dlatego, kiedy zdecydujemy się, że zagłosujemy, że na przykład życie ludzkie nie jest wartością największej wagi, no to przegrywamy. Jeżeli uczynimy to jakby przedmiotem głosowania, że my zagłosujemy dzisiaj, że wolno wejść pod serce matki i uśmiercić tam złożone przez Twórcę życie, w jakimś jedynym tylko przypadku wolno to zrobić, no to znaczy, że my uczyniliśmy to przedmiotem głosowania demokratycznego. To zobaczcie, co otwiera takie coś. Otwiera nam straszną puszkę Pandory, bo to znaczy, że my Poddajmy, czyli życie nie jest kategorią ostateczną, świętą, nienaruszalną, tylko ono jest uznaniowe. Co my uznamy, to jest dobre. To my sobie uznajemy. No to znaczy, że następnych 10, kiedy zmieni się, prawda, czy parlament w świecie, czy cokolwiek, no zmieni, przyjdą następni i zagłosują, że nie tylko w tym wypadku, ale w innym. I tak, prawda, będziemy przesuwali te granice, no bo skoro wolno głosować, no to przecież wiemy, systemy totalitarne doprowadziły do tego, że tam też zagłosowano, że wolno zabijać, że niektórym nacjom na ziemi odebrano prawo człowieczeństwa, no i ich życie uznano za gorsze, i że wolno to życie uśmiercić. I tak doprowadzono do eksterminacji całych narodów. Miliony ludzkich istnień poszło przecież w straszny sposób, zmarnowanych, zniszczonych, a to wszystko były dzieci Boże. To wszystko przecież byli synowie, to były córki, to byli ojcowie, to byli matki, którzy kochali, którzy rodzili dzieci i tak dalej. A więc dzień osobistej refleksji. To jest, Pan Bóg stworzył mnie, abym wziął odpowiedzialność za swoje życie, odpowiedzialność za drugiego człowieka. To już nie tylko Bóg mnie stworzył we wspólnocie. To nie jest tak, że to nie jest moja sprawa. Jak niektórzy mówią, to nie moja sprawa, to tam jest obok, prawda? Nie. Ja, jeżeli mnie krzywdzą, to ja oczywiście mogę ofiarować Panu Bogu, oddać swoje życie. Ale jeżeli będą krzywdzili ciebie na moich oczach, to jako chrześcijanin mam obowiązek ciebie bronić, nawet oddać za ciebie życie. Ja nie mogę zdecydować o twoim życiu. Jako ojciec rodziny, prawda? A tak, ja mogę oddać moje życie, ale twojego muszę już bronić. A więc właśnie dzień osobistej refleksji. To też jest dzień, dlaczego nazywamy osobistej? No bo ta refleksja i ten wybór musi się dokonać w sercu każdego człowieka. Nasi rodzice kiedyś się zdecydowali. Dla nich wiara była czymś tak wielkim, że oprócz tego, iż przekazali nam życie fizjologicznie, fizycznie, to temu życiu nadali najgłębszy sens, wskazując Boga jako ostateczny cel życia, naszego życia. Oni nie zatrzymali się tylko na etapie przystosowania nas do życia na ziemi, bo tego zwierzęta uczą swoje potomstwo. To zwierzęta przystosowują, uczą, jak pokarm zorganizować, jak sobie poradzić, jak zabić drugie zwierzę, żeby przeżyć. Człowiek ma rozum, ma świadomość, samoświadomość istnienia, ma wolę, ma sumienie, ma światło objawienia, dlatego, prawda, nie tylko przekazuje życie w sposób taki jak zwierzę, do tego chce się doprowadzić. Tak chce się dzisiaj sprowadzić świat i rodzaj ludzki. Ale nie, my chrześcijanie mówimy nie, tak nie można. My wiemy, zrozumieliśmy, że życie człowieka jest największą wartością. I dlatego temu życiu nadajemy sens, czyli wyprowadzamy nasze dziecko, przekazując mu życie na ziemi, przekazując potem mu wiarę, nadajemy sens na nieskończoność, na życie, które już nigdy nie będzie miało końca. Przecież to nawet trudno sobie wyobrazić. Ja już nigdy nie umrę. Ja już nigdy nie umrę. Umrze moje ciało. Opakowanie będę musiał zostawić. Tak, ciało obumrze, bo dźwiga konsekwencje grzechu. I konsekwencją grzechu pierworodnego jest między innymi śmierć ciała. Jednak tchnienie, które wyszło z tajemnicy Boga, dusza, jako doskonały twór wraca przed majestat Stwórcy. Ona już nigdy nie umrze. Na zawsze będzie z nim, będzie żyła. No czy z Bogiem? No to zobaczymy, bo Pan Bóg wyznaczył granice wolności. Mówi, to jest pewien układ. Żyj tak, a osiągniesz szczęście wieczne. Żyj tak, a będziesz żył ze mną. Uszanuj to, co stworzyłem. Uszanuj drugiego człowieka. Dlatego też, ukochani bracia i siostry, tak będę się zwracał, bo to są rekolekcje, a więc tak to zrozumieliśmy jako chrześcijanie. Dlatego też jako wspólnota broniliśmy tego, co święte. Dokonywaliśmy analizy rzeczywistości świata, który nas otacza. Potrafiliśmy rozeznać dobro i zło. Przecież tak było. Mieliśmy pewne kategorie i bardzo łatwo było rozeznać dobro i zło. Co się stało dzisiaj? Że nawet chrześcijanie, wierzący nasi bracia i siostry mają problem z rozeznaniem dobra i zła. Mają problem ze zrozumieniem rzeczywiście, że coś takiego jak małżeństwo, miłość rodzina czy rodzinna, że to jest coś świętego, że to jest jedyne w swoim rodzaju. że trzeba tego bronić i chronić za wszelką cenę. Że życie ludzkie, że święty dar przekazywania życia, nie? Mają problem ze zrozumieniem, no to co się stało? Jakie przyjęliśmy kryteria do analizy i do oceny? Czyli zatraciliśmy chrześcijański światopogląd. My mamy chrześcijański światopogląd. Jako uczniowie Chrystusa patrzymy na świat i na to, co nas otacza, patrzymy w sposób, w jaki Pan Bóg nam to objawił. I dlatego właśnie odpowiedzi na te wszystkie trudne pytania przyniosła nam wiara, światło objawienia, Słowo Boże. Bóg nam objawił siebie, objawił człowieka człowiekowi, objawił nam rzeczywistość świata i nasze ostateczne przeznaczenie. I w ten sposób, jak zrozumieliśmy siebie, no to nasze życie jest odpowiedzią na to, co Bóg nam objawił. To jest, jutro będziemy o tym mówili na porannej katechezie, wiara, bo będziemy mówili właśnie o wierze, że to, co Bóg objawił, nie, jest słowem objawienia, jest słowem obietnicy. A my, podejmując wolną decyzję, rozumną decyzją woli, zawierzyliśmy temu słowu. Już nie tylko wierzymy, że Bóg jest i stworzył świat, ale wierzymy, że Bóg przemówił do nas poprzez swoje słowo i że to Słowo Boże nadało sens naszemu życiu. I dlatego wiara będzie odpowiedzią tego rozumnego, dziecięcego serca na to, co Bóg temu sercu objawił. I wtedy to staje się logiczne. Wtedy wiem, kim jestem i po co żyję. To będzie przełożenie mojego życia, takie przeorganizowanie, aby było ono odpowiedzią, świadomą odpowiedzią. A więc decyzje, które podejmuję, podejmuję świadomie jako chrześcijanin, uczeń Chrystusa, bo zrozumiałem to coś więcej. Jeżeli to zrozumiałem, to coś więcej, no to wtedy rzeczywiście idę tą drogą, o której Pan Jezus mówi, nie? Że właśnie niewielu ją znajduje. My mamy modlić się, żeby wielu ją odnalazło. Żeby nie szli tą szeroką drogą na zatracenie ludzie. Ale chrześcijanie mają obowiązek walczyć o duszę świata, dawać świadectwo właśnie wiary. Ten czas, w którym żyjemy, kiedy widzimy, jak łatwo ludzie dyspensują się ze mszy świętej, z uczynków miłosierdzia. Nie wszyscy, bo tutaj nie możemy kwantyfikatorów takich ostatecznych używać, ale znaczna część. Rzeczywiście gdzieś zaczyna to wszystko w nas pękać. Kto to mówił, że wiara nie kosztuje? Wiara dużo kosztuje. Cały czas na ziemi nasi bracia, chrześcijanie są prześladowani, oddają swoje życie. Prawa chrześcijan są w wielu krajach świata ograniczane. To nie jest tak, że zawsze było fajnie. Nie, nie, nie. Właśnie tak nie było zawsze. Najczęściej na każdym etapie życia na ziemi gdzieś chrześcijanie oddawali życie za Chrystusa. I my dzisiaj, żyjąc w tych obostrzeniach, to też jest przedziwne, tak jak to niektórzy mówią, że nagle, prawda, jak to niektórzy z takim przekąsem mówią, z taką ironią, że ten wirus jest bardzo pobożny, bo rzeczywiście w kościołach go było najwięcej, nie? Bo jeżeli 5 nas było, no przecież dla mnie to był koszmar, kiedy pamiętam, wyszedłem w Wielką Sobotę, u nas w świątyni akurat prowadziłem Wielką Sobotę, liturgię Wigilii Paschalnej i potem pan kościelny mówi, proszę ojca, bo musieliśmy zamknąć kościół z tego względu, że te obostrzenia wtedy na tych 5 było, baliśmy się teraz, jak wyselekcjonować tych 5. Straszne. I mówi mi pan kościelny, ojcze, idziemy na zewnątrz, bo tam są ludzie, zaniesiemy komunię świętą. Otworzył drzwi, a tam ludzie, wiecie, klęczeli wokół. Na ziemi. Mnie zatchało, wiecie. Dosłownie myślałem, że mi serce pęknie, jak zobaczyłem tych ludzi klęczących z wiarą, wiecie, po krzakach, na betonach. I wtedy całą noc nie mogłem spać. Całą noc nie mogłem spać. Wiecie, dopiero kiedy? W dzień właśnie wielkanocny, kiedy jest to czytanie, że Pan Jezus wcześniej mówi, niech się nie trwoży wasze serca, wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. A potem jest właśnie to, że Jezus wieczorem, pierwszego dnia tygodnia, przyszedł pomiędzy drzwi zamkniętych. I mówię do nich następnego dnia, Pan Jezus przyszedł do mnie i przyjdzie pomimo drzwi zamkniętych. Przyjdzie, bo jeżeli człowiek otwiera mu serce, to Jezus przyjdzie, to Bóg przyjdzie. Ale nie chciałbym tego jeszcze raz przeżyć. Wierzcie mi, kochani, nie chciałbym. Jednak doświadczyliśmy tego jeszcze kilkanaście miesięcy temu. W głowie nam się nie mieściło, że coś takiego jest w ogóle możliwe. A tu na naszych oczach, prawda, zresetowano nam cały świat, resetuje się, prawda, wiarę, Kościół. Zaczynają się gubić nawet wybrani. Jednak myślę, że trzeba wrócić do fundamentu. Wiem, kim jestem i po co żyję. Rozumna decyzja woli, to musi kosztować wysiłku, to wcale nie są ciepłe kluski, to kończy się czas, kiedy czynnik tylko emocjonalny, uczuciowy wiązał nas przy Panu Bogu, czyli kończy się ten czas, że jak to by powiedział ktoś, że babcia daje wnukom cukierki, dlatego do niej jeżdżą. Nie. Teraz przychodzi czas, kiedy babcia jest chora i trzeba być przy niej. Przekonującym Zbawicielu trzeba być. Przekonającej matce trzeba być. To jest właśnie moje. Teraz ja, nie dlatego, że coś mam, tylko ja, świadomą decyzją mojej woli trwam przy Kościele, bo to jest moja matka. Bo Kościół jest moją matką. I kończąc, przywołam tylko świadectwo właśnie, że jeżeli w rodzinie ta wiara będzie silna, to ona się ostoi. Tak jak spotkałem na misjach, kiedy ewangelizowałem w Kanadzie, spotkałem w katedrze siedzącego jednego zakonnika, usiadłem obok niego, a on mówi do mnie, kim jesteś? Jestem misjonarzem. O, mówi, ja całe życie oddałem Panu Jezusowi. Mówi, w Japonii. I mówi, wie ojciec, mówi, w Japonii to jest taki cud, że kiedy Ewangelia dotarła do Japonii, to wtedy świeccy ludzie ją zawieźli, postawili krzyż i przekazali Ewangelię. Kiedy przetłumaczono ją na języki, właśnie tamte, na te narzecza różne, to Japończycy odnaleźli tam wszystko, czego szukali, przyjmowali ochotczym sercem słowa Ewangelii. A potem przyszedł czas, po 100 latach strasznych prześladowań. Przyszedł cesarz, który zakazał chrześcijaństwa i wtedy zaczęły się najokrutniejsze prześladowania. I co potem? Wycięto w pień, zakazano chrześcijaństwo, wypalono kościoła, rozgarnięto gruzy. Minęło 200 lat i po następnych 200 latach już sądzono, że wyeliminowano chrześcijaństwo. I co się dzieje? Przyjeżdża wolność, przychodzi wolność, znowu przyjeżdża ekipa misyjna, zakładają stacje misyjne, biskup misyjny i po jakimś czasie do biskupa misyjnego zgłasza się grupa kobiet, które gdzieś z jakiejś wyspy przypłynęły z małymi dziećmi i proszą o spotkanie. Kiedy ich przyjmuje, pytają, czy to prawda, że ty znasz Jezusa z Nazaretu, Syna Bożego, który umarł na krzyżu. Tak, mówi, to mój Pan pokazał na krzyż. Jemu służę, mój Zbawiciel. A czy tak samo kochasz Jego matkę i oddałbyś za nią i za Niego życie? On mówi, przecież On umarł dla mnie, a ona zrodziła mnie pod krzyżem. Jak mógłbym jej odmówić? A gdzie masz żonę, dzieci? My nie mamy żon. Jesteśmy misjonarzami Chrystusa. Aha, no tak, mówię. A kto jest twoim przełożonym na ziemi? Następca świętego Piotra, papież. I wtedy te kobiety mówią, a więc to ty jesteś tym, na którego od 200 lat czekamy. Ty. Bo nasi ojcowie nam przekazali przez 10 pokoleń, że umierający kapłani mówili, nie bójcie się, Chrystus przyśle tu swoich prawdziwych uczniów, a rozpoznacie ich potem, że tak jak my oddadzą za Niego życie, będą kochali Jego matkę, nie będą mieli żon, nie będą mieli rodzin, będą częścią waszych rodzin i przełożonym ich będzie następca świętego Piotra papież. 10 pokoleń, kochani. I rzeczywiście wiara się przetrwała. Tak, gdzie? W rodzinie. Ojcowie przejęli rolę kapłanów, chrzcili dzieci, a niedzielny obiad spożywali jak Eucharystię. Jest możliwe? Jest. Dlatego życzę i nam, abyśmy i my nie trwożyli się, ale w tych decyzjach, które podjęliśmy, które nasi ojcowie podjęli, nam przekazali, wytrwali do końca. Szczęść Boże.